Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie naszego gościa, pani Małgorzata Oliwia Sobczak.
Dzień dobry.
Nie wiem, czy ja się zrobiłam czerwona, ale książka jest bardzo czerwona.
Tak, bije po oczach.
Nazywa się też tak. Kolory zła. Czerwień, tak brzmi tytuł. No jeśli czerwień i kolory zła, to sugeruje, że będą jakieś inne kolory zła.
Tak, tak, zdecydowanie. Będą jeszcze co najmniej dwa kolory.
Mm-hmm, czyli kolejne kryminały pani pióra. Małgorzata Oliwia Sobczak, dziennikarka, kulturoznawczyni, autorka bajki Mali Boli i Królowa Mrozu. Potem autorka powieści Ona i dom, który tańczy. O żuławach, taka tak. rodzinna, a teraz autorka kryminału, który się znakomicie czyta, zwłaszcza jeśli się trochę zna Trójmiasto, bo akcja się rozgrywa w Trójmieście, to są lata 90. i początek XXI wieku, 2013 mniej więcej, więc cały ten klimat tych dwóch epok, bo to są już właściwie różne epoki, więc świetnie się to czyta, znakomite postaci, bardzo głęboko przedstawione, namiętnie. A potem jest tak strasznie, że jak ja to skończyłam po tej swojej euforii czytania, myślę sobie, Boże, czy panią to nie przeraża? To wszystko, co się dzieje w tych głowach, które tu ostatecznie nam ujawniają swoją zawartość w finale.
No nie przeraża mnie, muszę przyznać, że nie przeraża mnie to zupełnie. W ogóle pisałam książkę będąc w ciąży. Także moja mama dosyć była przerażona, jak słyszała, nad czym aktualnie pracowałam. Mówiła, że ja chyba nie przeczytam tej książki, bo ona będzie zbyt drastyczna, ja takich książek nie czytam. Na szczęście, kiedy książka została napisana, to mama przeczytała i stwierdziła, że jest bardzo dobra. Ja i tak tutaj dosyć takie kosmetyczne tak naprawdę analogie do tych zbrodni, które mnie zainspirowały, poczyniłam. Dlatego też jakby ofiary okaleczone są właśnie w cudzysłowie w kosmetyczny sposób jedynie. Bo muszę przyznać, że w pierwszym momencie miałam zdecydowanie bardziej brutalne pomysły.
Ale dlaczego w ogóle zaczęła pani pisać kryminały? No bo jeżeli już są zapowiadane dalsze części, to wiadomo, że będą. Nie wiem, czy prokurator Leopold Bilski będzie stałym bohaterem tej serii?
Będzie.
Tak, no to zaraz go bliżej poznamy. A tymczasem, dlaczego kryminały?
Ja już w książce Ona i dom, który tańczy poczyniłam takie pewne kryminalne kroki. Tam główna bohaterka Iwa książki Ona i dom, który tańczy przyjechała na żuławy do takiego swojego rodzinnego domu i tam zaczęła prowadzić takie mini śledztwo nieformalne, mające na celu odnalezienie tajemnic związanych z przeszłością jej rodziny. No i wtedy te elementy śledcze poszły mi chyba dosyć dobrze. Czytelnicy bardzo chwalili i myślę, że pisząc Ona i dom, który tańczy, odnalazłam w sobie tę śledczą, kryminalną smykałkę, ale tak naprawdę był to zupełny impuls, że czerwień w ogóle się napisała. To był rok 2017, dwa lata temu i akurat przyrządzałam sobie kolację pod wieczór i wiadomości gdzieś tam leciały z tyłu głowy i nagle do moich uszu doszły takie zdania jak: płaszcz ludzkiej skóry wyłowiony z Wisły, skóra ludzka zaplątana w silnik, nierozwiązalna sprawa sprzed lat. No oczywiście od razu się odwróciłam głowę, zaczęłam nasłuchiwać, no i wtedy zaczęły rodzić się w mojej głowie scenariusze. Już pamiętam, że tak naprawdę cały wieczór, całą noc, chyba do czwartej w nocy siedziałam w internecie i poszukiwałam informacji na temat tej sprawy Kuśnierza, bo to była sprawa Kuśnierza z 98 roku, o której mówiono w związku ze wznowieniem śledztwa, ponieważ odnaleziono nowe ślady kryminalistyczne. I zaczęłam sobie researchować, czytałam komentarze, wchodziłam na fora, różnego rodzaju artykuły. Wtedy jeszcze właśnie sprawcę nie odnaleziono, dopiero rok później sprawca wpadł, po niemalże 20 latach. No i czytając te artykuły, natykałam się na różne inne sprawy związane z oskurowaniem człowieka.
Tutaj tu nie ma oskurowania w tej książce.
Nie ma, nie ma. Jest tylko taki jeden malutki kosmetyczny element. I właśnie, żeby tak przybliżyć w ogóle, jak to wyglądało, to mieszkałam wtedy w sopockiej kawalerce, czyli no w dość niedużym, jednym pokoju wraz z mężem i z psem. Mąż pochrapywał obok w łóżku, po drugiej stronie w łóżku pies spał, a ja pomiędzy nimi z laptopem cichutko pod kołdrą i czytałam. I coraz bardziej wchodziłam w temat, bardzo mnie to zainspirowało. Ale gdy obudziłam się rano, stwierdziłam, że jednak ta moja niezdrowa fascynacja nocna i kierunki wyobrażeń, które już wtedy poczyniłam, były zbyt zbyt właśnie drastyczne, dlatego zaczęłam troszeczkę sublimować historię. Dlatego ten kryminał to nie jest aż taki bardzo krwisty kryminał, nie ma tam takich elementów gore. To jest taki nietypowy kryminał, ponieważ oprócz tego śledztwa kryminalnego bardzo rozwinięta jest płaszczyzna uczuć, emocji, doznań, retrospekcji.
Oj tak, oj tak. A ponieważ zbrodnie są dwie i to wszystko jest w ogóle rozpięte czasowo, tak, no zbrodnie dzieli 17 lat, te, których tutaj dotyczy śledztwo i to jest Trójmiasto, tak się zaczyna, że zwłoki znajdujemy na plaży w Sopocie. Bardzo łatwo to sobie wyobrazić, prawda? Kobieta idzie z pieskiem, piesek szczeka, biega, przynosi patyk, nagle przestaje przynosić, szczeka w stronę morza i tam coś unosi się na falach. I potem następuje ten pierwszy moment szoku, kiedy widzimy, w jakim stanie są te zwłoki, a potem postępuje śledztwo, jedno z drugim się łączy i wszystko to w tym właśnie Trójmieście naszym. Czyli z jednej strony musiała pani też dokonać jakiegoś researchu, albo rodzinnie, albo towarzysko, albo osobiście, żeby te jednak no, dobre ponad 20 lat w Trójmieście, te kluby, miejsca, to wszystko prześledzić, a z drugiej, i to mi szalenie zaimponowało, bo wiele kryminałów czytam, bo one wychodzą, spotykam się z autorami, naprawdę dogłębnie poznać różne metody, chociażby to, jak przebiega sekcja zwłok. To znaczy, ja nie wiem, czy pani to opisała dokładnie tak, jak przebiega, ale opisała to pani szalenie detalicznie.
Bardzo dziękuję.
Nawet z taką pewną fascynacją chyba.
Tak, słyszałam, że ten opis robi wrażenie, jest taki dosyć plastyczny i tutaj szereg osób mnie pyta, czy kiedykolwiek jak uczestniczyłam w sekcji zwłok, nie uczestniczyłam i myślę, że nigdy bym się na to nie odważyła. Za dużo by mnie to jednak stresu, emocji kosztowało i wiem, że przez długi czas dochodziłabym do siebie. Pomimo właśnie tych sugestywnych opisów, jeżeli chodzi o sekcję zwłok, to po prostu przeczytałam kilka podręczników z medycyny sądowej, przeczytałam kilka artykułów naukowych, jakieś tam artykuły, które znalazłam w internecie i te wszystkie takie metodyczne, naukowe elementy po prostu przełożyłam na papier, wyobrażając sobie, w jakiej to przestrzeni się odbywa, oczywiście wyobrażając sobie wszystkie sceny z obejrzanych tego typu filmów, w których takie pomieszczenie, w którym się odbywa sekcja zwłok było pokazane. No i po prostu te wszystkie czynności, o których czytałam, przełożyłam do rąk naszego medyka.
Naszego medyka sądowego, Tadeusz Dubiela, to jest jeden z bohaterów tej opowieści, no ale jednak takim wiodącym jest prokurator Leopold. Skąd takie imię? Bilski.
Leopold tak naprawdę...
Od Tyrmanda trochę.
Wszystkie imiona pojawiają się u mnie po prostu w głowie, kiedy sobie myślę o jakiejś danej postaci. Myślę sobie o tym, jakie będzie miała cechy charakteru, jak będzie wyglądała i te imiona po prostu wyskakują. No też chciałam, żeby to imię było takie no troszkę nietypowe, żeby było dłuższe i nazwisko krótsze, bo to zawsze tak dobrze brzmi u bohatera. No i Leopold, no to taki Leo, nasz taki lew, on póki co w tej książce jeszcze jest takim małym lwem. On jeszcze jest, no jest to mężczyzna w wieku średnim, dobrze wyglądający, ale jeszcze trochę tak w środku taki chłopiec, jeżeli chodzi w ogóle o te relacje damsko-męskie, jeżeli chodzi o jakieś wyobrażenia świata, jeszcze jest dosyć naiwny. I tutaj mogę zdradzić, że w drugiej części serii Kolory zła jego postać trochę ewoluuje i będzie troszeczkę bardziej mroczny już ten bohater.
Bo tutaj to rzeczywiście on jest taką iskierką trochę. On i jego rodzące się uczucie do pewnej Ani. I ta Ania sama też. To są takie dwie postaci właściwie, których się tutaj nie tyka to zło, które jest wszędzie. Mimo, że to oni są, on prokuratorem, a ona jeszcze na stażu, ale w przyszłości, prawda? Taka iskierka czegoś niebolącego, o, tak bym powiedziała, niebolącego. On skończył trójkę w Gdyni, trzecie LO. Tak. To jest mnóstwo takich szczegółów, które pozwalają nam naprawdę zbliżyć się do tych postaci.
Tak, może od razu powiem, że ja też skończyłam trójkę w Gdyni.
Aha, i pani wie, co to znaczy, że wiązka elektronów musi być skolimowana?
Nie, bynajmniej. Kompletnie nie mam pojęcia o tej dziedzinie. Ja byłam w klasie interdyscyplinarnej, humanistycznej. Jestem zdecydowanie humanistą. Także po prostu jak zwykle efekt researchu.
No i taki jest ten młody nasz jeszcze ciągle, ale już z zadyszką. Powinien trochę częściej chodzić na te siłownie, co sobie obiecuje prokurator, który od początku wie, że chce być właśnie prokuratorem, tak jak Tadeusz Dubiela, lekarz medycyny sądowej, od zawsze wiedział, że on właśnie chce w prosektorium.
Tak, powołanie.
Prawda? To są takie męskie postaci, ale bardzo ważne i takie mocne są tu postaci kobiece. I mamy małpiatkę, małpę, potem czarną pumę, czyli Monikę. Taką bohaterkę, która jest, mnie się cały czas wydawała jakąś najważniejszą w tej książce. Mm-hmm. Naprawdę. Najbardziej mnie przejęła jej historia.
No myślę, że ona jest kluczowa do tej całej opowieści. I tak naprawdę jej losy, to co się z nią dzieje w latach 90. jest kluczowe i wpływa, warunkuje wszystko to, co dzieje się na tej płaszczyźnie współczesnej.
A może przeczyta pani, żebyśmy ją poznali?
Tutaj?
No na przykład. No spróbujmy, zobaczymy.
Zapamiętaj to myśli. Zapamiętaj, jak wyglądałaś. Tamtego dnia postanowiła, że się zmieni i ta dziewczynka przestanie istnieć. Zostanie tylko wspomnieniem. Byłaby nawet ładna, gdyby nie ta fryzura. No i też zęby, oczywiście, znów zabrzmiało w jej głowie. Była na szkolnym obozie. Chłopcy śmiali się, przyglądając się jej ostentacyjnie, a ona przyspieszyła kroku. Wtedy padły te słowa. Gdy stanęła na zbiórce, serce nadal jej łomotało i miała wrażenie, że wszyscy to słyszą. Byłaby nawet ładna, gdyby nie ta fryzura. No i zęby oczywiście. Przygryzła wargi. Od zawsze wstydziła się swoich zębów. Były mocno wysunięte do przodu, oddzielone przerwami. Gdzieniegdzie pojawiały się na nich przebarwienia od sanostolu, który piła z powodu słabego zdrowia. A fryzura? Cóż, to mama co miesiąc zaciągała ją do zakładu pani Marioli i wydawała polecenie. Na krótko. Twierdziła, że pielęgnacja grubych włosów Moniki to niepotrzebny kłopot. Mycie, suszenie i szczotkowanie włosów córki zabierały zbyt dużo czasu, zawsze zajętej pracą pani prawnik.
No i ona postawiła na swoim, prawda? Ona się w jakiś sposób wyrwała z rodziny, usamodzielniła. Znaczy, po pierwsze nakłoniła ojca, żeby faktycznie załatwił jej ten aparat na zęby. Mhm. Zmusiła matkę do tego, żeby zrezygnowała z tego comiesięcznego fryzjera, a potem to już w ogóle w jakiś sposób wyrwała się z domu. I z małpy, małpiatki, bo tak ją przezywali, zamieniła się w czarną pumę.
Tak, ten obóz właśnie to był taki moment, te zdania padające z ust kolegów, tak naprawdę w sumie nic nieznaczące, wywołały w jej głowie jakiś przewrót. W jej psychice dokonała się taka transgresja i ona postanowiła, że już nie będzie nigdy tą taką dziewczynką nijaką, brzydką, tylko przeobrazi się w kogoś znaczącego, pięknego, bo oczywiście czuła, że zawsze to w niej drzemie. To nie było tak, że to jest taka zupełnie postać od początku była banalna i nagle przeobraziła się w tę czarną pumę. Na tą czarną pumą pewnie gdzieś tam w środku zawsze była. No i to jest taki moment właśnie buntu, kiedy ona postanawia, że bierze swoje życie we własne ręce, kiedy przeciwstawia się własnej matce, z którą te relacje też są dosyć takie ciężkie i problematyczne i też mocno wpływają na to, jaka Monika jest i była. No i właśnie myślę, że ten moment to jest ten taki moment przełamania w jej psychice, no i to jest taki moment, który tak naprawdę jest punktem wyjścia do całego dramatu.
Motyl się pojawia, prawda? Z tego czegoś. Przejście, transgresja. Różnie to można nazywać. I teraz, kiedy przeczytałam, a nie znam tej bajki Mali Boli i Królowa Mrozu, ale kiedy przeczytałam, że to też jest opowieść właśnie o procesie transgresji i o dziewczynie, która symbolicznie zabija smoka, co pani sobie wytatuowała, tak?
Tak,
znaczy
tak.
Pozwoliła wytatuować. To jest chyba coś też dla pani ważnego właśnie. Ta młoda kobieta, która w jakiś sposób pokonuje albo traumę, albo słabość albo coś i przemienia się, tak?
Tak, jest to co dość ważne. Ja myślę, że to te wszystkie historie w jakiś sposób odzwierciedlają taki proces psychiczny, który u mnie się odbywał przez wiele lat. Ja byłam bardzo wstydliwą osobą od dziecka, naprawdę patologicznie wstydliwą, jak ja to mówię. Bałam się przede wszystkim ludzi, bałam się świata zewnętrznego w takim znaczeniu, że bałam się kontaktu z drugim człowiekiem i gdy byłam mała, to właśnie gdy przychodzili do rodziców znajomi, moja siostra, która jest taką dość ekspresyjną, radosną, zupełnie inną niż ja osobą, chociaż jakiś taki mrok w sobie oczywiście też ma, ale zupełnie inaczej go eksponuje. I ona zawsze wychodziła na środek i śpiewała, recytowała, popisywała się, tańczyła. Ja się zawsze chowałam za kanapą i patrzyłam groźnie na właśnie przybyłych. Jak ktoś się do mnie chciał odezwać, no to już w ogóle wytykałam język i robiłam jeszcze bardziej groźną minę. I tak naprawdę naprawdę zawsze wszystkie takie społeczne sytuacje bardzo wiele mnie kosztowały. No, oczywiście musiałam z tym się mierzyć. Musiałam pójść do szkoły, musiałam zawiązywać przyjaźnie, chociaż akurat jeżeli chodzi o grupę rówieśników, to zawsze byłam dosyć lubiana, zawsze nie miałam problemu z nawiązywaniem takich przyjaźni, bo w jakiś sposób te osoby same do mnie lgnęły. Ale takie sytuacje właśnie formalne bardzo dużo mi kosztowały i no, zaczęło się to zmieniać, kiedy poszłam na studia, pojechałam na studia do Poznania, a to za sprawą Małgorzaty Musierowicz chyba przede wszystkim, ponieważ no, będąc w podstawówce, no to strasznie bardzo ją lubiłam i to myślę, że Małgorzata Musierowicz nauczyła mnie takiego pokazywania przestrzeni, operowania przestrzenią. I zawsze marzyłam, żeby w tym Poznaniu studiować. Nawet jeszcze wtedy nie wiedziałam, co chcę studiować. W ogóle najpierw poszłam na prawo w tym Poznaniu, byleby w Poznaniu być. I zawsze jak wjeżdżałam właśnie pociągiem do Poznania, tam się wtedy ten pociąg mija Roosevelta 5, widzi się tę kamieniczkę, w której rodzina Borejków mieszka, to zawsze jakieś szczęście w środku się odzywało. No i wtedy musiałam na tych studiach sobie radzić. Przełamywałam te wszystkie moje bariery, chociaż bardzo wiele mnie to kosztowało. Pamiętam pierwszą wizytę nawet w banku, kiedy musiałam założyć sobie konto. Dokładnie pamiętam, jak siedzę w kolejce, znaczy siedzę na krzesełku, jest długa kolejka, no pani do okienka. Serce wyrywało mi się z piersi, bo musiałam podejść do tej pani, udawać, że jestem dorosła i zakładam sobie konto. No teraz to brzmi dla mnie no, komicznie i absurdalnie, ale wtedy tak to było, że faktycznie no, ten organizm reagował no, strasznie gwałtownie. Jakieś hormony się wydzielały i no, musiałam z tym walczyć. Ale z drugiej strony zawsze byłam bardzo ambitną osobą i ta ambicja mnie zawsze prowadziła i to dzięki tej ambicji przełamywałam te wszystkie moje opory psychiczne, moje bariery, moje hamulce. No i tak mocno nad tym pracowałam, że no, jestem teraz tutaj w radiu, mówię, żyję, także nie mdleję.
Nie, zupełnie, zupełnie nie. Bardzo dziękuję za tę opowieść i myślałam też, słuchając jej, o innej bohaterce ze starszego pokolenia, to jest sędzia Helena Bogucka. Myślę, że te jej gwizdy w uszach to też z pani troszkę, co? I taka pewnie osoba, tak, która naprawdę wiele osiągnęła, to znaczy w środowisku jest szanowana, prawda, jest bardzo mocna, ale z drugiej strony my ją znamy też jako córkę. I z takiej relacji z bardzo dominującym, okrutnym właściwie ojcem, Ryszard Deskur, adwokat, ale taki tyran, naprawdę. No nie powiem sadysta, bo to może nie aż tak, ale coś przerażającego. I ona właściwie całe jej życie w jakiś sposób połamane przez te różne relacje z ojcem. Zresztą ona jest tą osobą, która się cały czas tutaj, a już pod koniec zwłaszcza zastanawia, a co by było gdyby, prawda? Jakoś ją to tak...
Tak, ona ma w sobie jakiś taki dysonans, bo pochodzi właśnie z takiego patriarchalnego modelu rodziny. Ten ojciec całe życie znęca się nad nią psychicznie w taki, no... dość dziwny sposób, bo sam decyduje o tym, kim ona ma być, co ona ma robić. Tak naprawdę ta matka też jest w jakiś sposób zniewolona, tam ona się pojawia tylko tak pokątnie, ale widać, że to jest kobieta taki typ służalczej kobiety, która jest podporządkowana, również zdominowana przez mężczyznę w domu. No i Helena właśnie dorasta w takim modelu rodziny. No i nie zdradzając fabuły, mogę tylko powiedzieć, że to właśnie ojciec Heleny podejmuje najbardziej kluczową tak naprawdę decyzję dla życia Heleny. No i Helena, kiedy już w 2013 roku jest no, kobietą już no, około 50, jest kobietą na stanowisku, bardzo poszanowaną w tym środowisku właśnie prawniczym, jest tak naprawdę osobą, wydawałoby się pozornie no, taką władczą, surową, pewną siebie, to tak naprawdę żyje nie swoim życiem, nie żyje życiem, które nie wybrała sama dla siebie i cały czas właśnie mamy tutaj taki dysonans, takie rozwarstwienie w jej głowie, co by było gdybym się zbuntowała, gdybym była bardziej pewna swoich wyborów, gdybym się nie podporządkowała, czy moje życie potoczyłoby się inaczej, czy ten cały dramat, który później następuje, nigdy by się właśnie nie pojawił, czy byłabym szczęśliwą osobą, ciągle zadaję sobie to pytanie.
No to nie tylko jej ojca dotyczy tak naprawdę, bo przecież kiedy czytamy o jej macierzyństwie, o jej porodzie, prawda, to tam też są takie wątpliwości, że ten poród nie przebiegał tak jak zwykle, a gdyby ona to dziecko miała wcześniej, a gdyby dotknęła, a gdyby ją bardziej bolało, a gdyby... Właściwie ona taka trochę jest.
Ona kwestionuje w ogóle całą siebie, wszystkie swoje wybory. Raczej jakby wydaje mi się, że życie toczy się tak wokół niej, ona to wszystko przyjmuje, jest trochę taką postacią bezwolną i właśnie tak nie potrafi wziąć życia w swoje ręce, nie potrafi decydować o sobie i dlatego cały czas się zastanawia we wszystkich najmniejszych właśnie sferach życia. Gdybym była inną osobą właśnie, gdybym się przełamała, no pewnie gdybym ja właśnie się nie przełamywała tak psychicznie, nie motywowała się cały czas do tej zmiany, no to też pewnie gdzieś tam byłabym w zupełnie innym miejscu życia i też mogłabym ciągle siebie o to pytać.
Ona ze swoim przyszłym mężem poszła właśnie do Maksima w Gdyni, nie? To jest ten moment, kiedy się tam znajdujemy. To są takie miejsca w Trójmieście opisywane na przestrzeni właśnie wielu lat, no bo wiadomo, już teraz jak tam się wystarczy pójść na ulicę Orłowską i zobaczyć w ogóle, jak to wygląda, to w ogóle nie wygląda,
no właśnie,
to, co w tej chwili tam jest. A kiedyś to był taki lokal, w którym ja nigdy nie byłam. Chociaż akurat studiowałam wtedy, kiedy tam się chadzało, ale taki, że no wiadomo, że i piosenki, prawda, były na ten temat. I tutaj pani pisze, że pod Maksima zawsze podjeżdżały luksusowe limuzyny, wysiadały eleganckie kobiety w futrach, przybywali biznesmeni, aktorzy, reżyserzy, piosenkarze. Helena właśnie, ona była świadkiem tego, jak Violetta Villas pokładała się na Bohdanie Łazuce, a Bogusław Linda z Cezarym Pazurą wznosili wymyślne toasty. Właściciel Maksima, tak zwany mecenas, przyjaźnił się z jej ojcem, właśnie Heleny. Często bywał u nich w domu, prowadząc z dyskurem zacięte dysputy filozoficzno-prawne. Nic nie wiem, prawdę mówiąc, o tym właścicielu. Może taki było. Tak czy inaczej, ona idzie właśnie ze swoim przyszłym mężem tam i on jej pokazuje, mówi, a ten kudłaty reżyser to Polański. Te wszystkie fakty, to są fakty?
Tak, to są fakty. To jest wszystko informacje wyłuskane z artykułów prasowych.
Właśnie o tym miejscu.
Tak,
była pani
miejscu.
Tam kiedyś w środku?
Tak, byłam. Ja tam chadzałam swego czasu, będąc w liceum. Byłam na kilku imprezach, ale oczywiście to już nie był ten Maksim, ten kultowy Maksim. Tak naprawdę to już były takie ostatnie lata, to już nawet nie były lata świetne, tylko lata funkcjonowania. Także nie poznałam tego luksusowego miejsca, które przyciągało właśnie aktorów, polityków, ale też właśnie tych ludzi ze świadka, półświadka. Ale wiem dokładnie, jak to wygląda. Widziałam to drzewo rosnące w środku, także tak. Ten lokal faktycznie teraz wygląda druzgocząco. Zabite dechami okna, drzwi, wszystko zarośnięte. No i od kilku lat, z tego co wiem, właśnie toczy się spór, co z tym miejscem zrobić. No myślę, że byłoby fajnie to jakoś odnowić i zrobić, no bo to jest kultowe miejsce,
no
więc warto by było
właśnie,
to wskrzesić, że tak powiem.
W jakiś sposób. Jest też Krystal. To tu niedaleko we Wrzeszczu. Tam bywałam. Nie powiem.
A ja nie byłam właśnie.
Nocny klub we Wrzeszczu. Ale nie wiedziałam, prawdę mówiąc, że tam można było zjeść śledzia a la Wałęsa lub a la Kwaśniewski i że był deser księdza prałata Jankowskiego z podpisanymi przez nich certyfikatami.
Tak. To również jest informacja znaleziona w internecie. Faktycznie podobno tak było. I w ogóle ten Krystal w latach 90. z tego co wiem, to stał się takim symbolem kiczu i złego smaku. Tam tak to wszystko było zaaranżowane właśnie w sposób niesmaczny, ale lata 90., no bo lata 90. właśnie takie były. Ale z tego, co czytałam, to Krystal lata swojej świetności przechodził w latach 60. W latach 60., bo on chyba od lat 50. funkcjonował. W latach 60. tam właśnie też bywali politycy i działacze i biznesmeni. No i wtedy tam się działo. Podobno były jakieś rewie mody, pokazy, różnego rodzaju imprezy cykliczne. No i chyba w 2009 roku, o ile dobrze pamiętam, Krystal ostatecznie został zamknięty, ale wiadomo, że teraz to już zupełnie było coś innego.
Zupełnie coś innego. Ale Waldemara, nasza bohaterka, czyli Monika, poznała w Kokneju. Waldemar, gangster, wredny typ. Sadysta, tak. No taki.
Bad boy.
Bad boy, tak. Ale no jedyny mężczyzna, który w niej budził emocje wtedy. I ona jako nastolatka, 17-latka, wchodzi w ten półświatek, angażuje się w to, bardzo dzielna jest, taka trochę mała Mata Hari się z niej robi. No. I właśnie z tym najpierw Waldemarem, potem tam wchodzi w różne inne układy i nawiązuje kontakty i jakoś tam działa. Ale najpierw jest ten Cockney w centrum Wrzeszcza, między osiedlami studenckimi, niedaleko Politechniki. To też tutaj niedaleko. To było miejsce, gdzie punkowcy i skinheadzi, jedyne w takie w Trójmieście, się tolerowali, tak?
Tak. To właśnie o tym opowiadała mi koleżanka, która chodziła do Cockneya w tych latach. I ona właśnie mówiła o tym, że tak jak zawsze iść na ulicy czy w innych klubach, to te wszystkie subkultury zawsze prowadziły takie krwawe, no krwawe, może nie krwawe, ale brutalne akcje.
No, rzucali się na siebie
i to tak właśnie jakby ten Cockney był jakimś takim punktem zawieszenia i tam się bawili wszyscy. To był w sumie chyba taki studencki klub, ale który przyciągał różnego rodzaju osoby i również te osoby z tego półświatka i skinheadów i rockmenów. Tam było tak w ogóle bardzo jakoś tak surowo w środku, widziałam zdjęcia jedynie. Taki typowy właśnie koncertowy klimat.
No i ten półświatek. Pani badała, są takie doniesienia, bo tu są różne postaci. Parzausta na przykład, bardzo mi się podoba.
No jeżeli chodzi o Parzaustę, Waldemara Mille, Waty, to są postaci, które całkowicie wymyśliłam, zupełnie stworzyłam je od podstaw, ale w książce pojawia się pewna postać, która w taki tylko symboliczny sposób nawiązuje do prawdziwej postaci ze środowiska mafijnego. Tu chodzi o Kazara. Kazar jest nawiązaniem do Zachara, czyli do Daniela Zacharzewskiego, który w 98 roku po śmierci Nikosia, Nikodema Stokarczyka, szefa właśnie trójmiejskiej mafii, przejmuje pałeczkę. I nawet ten fragment tutaj, który dzieje się w Krystalu, gdzie Monika Bogucka poznaje Kazara, Kazar ją dostrzega, od razu jest nią zafascynowany, bo Monika Bogucka jest tak piękna i fascynująca, ma w sobie jakąś taką charyzmę, że od razu zaczyna ją przytulać i krzyczeć, że to będzie moja przyszła żona. Parzausta wyprowadza Monikę Bogucką właśnie z Krystala, każe jej skakać przez okno i to jest akurat autentyczna historia, która opowiada. Powiedziała mi moja koleżanka, również bardzo piękna kobieta. Dlatego ten Kazar jest takim nawiązaniem do tej prawdziwej postaci Zachara. Tam nie tylko ta gra słowna Kazar-Zachar się pojawia, ale również pisząc, opisując Kazara, patrzyłam na jedno ze zdjęć Zachara. Jest takie jedno zdjęcie w internecie, które tak w sposób szczególny jest jakieś takie przyciągające i budzące moje emocje i budzące moją wyobraźnię. Tam Zachar tak patrzy prosto w obiektyw, ma takie brązowe, czarne oczy, czy takie niespokojne, jest w jego twarzy coś takiego fascynującego. I tak właśnie na podstawie tego zdjęcia opisałam Kazara. Również przeczytałam gdzieś, że lubił opowiadać kawały. Zresztą osoba, która była z jego kręgu, którą też poznałam, też powiedziała mi, że to był taki, cytuję, bekowy mężczyzna. I również tutaj Kazarowi, podobnie jak Zacharowi, udało się na przykład obronić przed różnymi sprawami sądowymi, przed oskarżeniami, które były w jego stronę rzucane, ale też przeobraziłam różnego rodzaju prawdziwe fakty z życia Zachara, bo wiem, że Zachar wychowywał się w Gdańskim Wrzeszczu, nasz Kazar wychowywał się na Oburzu w Gdyni. No i tutaj Kazarowi również odebrałam taki przywilej zostania miejską legendą, czyli przywilej, w cudzysłowie, polegający na tym, że nie umarł w zamachu na własne życie. W przeciwieństwie do Zachara właśnie.
No proszę, ile tu prawdy jest do takiej fascynującej zamknięte. Ale skoro już przywołała pani Gdynię i Oburze, no to wiadomo jak tam się jedzie, nie? Że to jest estakady Kwiatkowskiego i tam po drodze jest ten widok. Ten widok, to jest pani widok na port, na kontenery, na dźwigi nocą?
Moja ciocia właśnie mieszkała do tej pory na Oburzu w Gdyni. Ja wychowałam się na Chwarznie w Gdyni, więc właśnie przez estakadę zawsze do cioci jeździliśmy. No i wracaliśmy zawsze wieczorem, kiedy już było ciemno i te światła się paliły. Ja zresztą bardzo lubiłam u cioci, no bo w Gdyni na Chwarznie, no to zupełnie inne klimaty. Teraz już tam powoli robi się metropolia. Tam wtedy, kiedy ja mieszkałam na Chwarznie, no to była prawie, że wieś. takie pogranicze Gdyni. Ciocia mieszkała na jakimś chyba 8 piętrze bloku, na takim wzgórzu i tam można było obserwować te liczne światła w ogóle z innych bloków. Pamiętam, że zawsze sobie siedziałam w oknie i patrzyłam i to mnie fascynowało i nie mogłam się doczekać tego momentu, kiedy już będziemy wracać i będziemy jechać przez estakadę i będę obserwowała ten port i te promy i te wszystkie światła. No to zawsze właśnie zamierało mi serce i bardzo mnie inspirował ten widok.
To jest taki też widok, to się znalazło, właśnie inspiruje i zawiera serce dwójce bohaterów opowieści. Oni są jakoś dziwnie ze sobą połączeni trochę, jak brat i siostra, jak bratnie dusze, jak nie wiadomo co. Nie będziemy mówić, ale to jest coś takiego, że nagle mówią to samo, myślą
dokładnie
podobnie.
A zarazem w jakiś sposób... Nie będę zdradzać.
Dobrze. Ale skoro już jesteśmy przy widokach i takich różnych pobudzających wyobraźnię rzeczach, ja sobie tutaj zaznaczyłam taki fragment, który właśnie niewiele wnosi tutaj, w sensie fabularnym. Jest już z końca książki, ale też chyba niczego nie zdradza. A wydaje mi się, że jest dobrym punktem wyjścia do tego, że właśnie porozmawiać o różnych też odniesieniach muzycznych, literackich, filmowych, które w tej książce są. Gdyby pani zechciała przeczytać.
Monika stała z parującą kawą w ogrodzie i spoglądała na linię horyzontu. Niebo było bezchmurne, a słońce powoli przesuwające się ku górze połyskiwało w wodach rzeki. Śnieg pokrywał wszystko masywnymi czapami, tworzącymi przeróżne kształty. Dziewczyna pomyślała o swoim ulubionym filmie Tima Burtona, w którym Edward nożycorękami formował przepiękne rzeźby z żywopłotów. Przypomniała też sobie ożywające zwierzęta ze śnieżnego żywopłotu z książki Kinga, ale szybko odrzuciła ten obraz, ponownie skupiając się na czystości zimowego poranka. Choć mieszkała w którym mieście przez całe życie, wcześniej nie odwiedzała miejscowości leżącej tak niedaleko. Miała ona w sobie coś pierwotnego, jakby świat zatrzymał się tu w czasie.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
No i tu już mamy Kinga, mamy Edwarda Nożycorękiego, Tima Burtona, Johnny Depp, pamiętamy, nie? Też taki smutny, straszny film.
Ja uwielbiałam ten film. Ja byłam chyba, w jakiejś... pomiędzy pierwszą albo trzecią klasą podstawówki. Ja wtedy właśnie codziennie chodziłam do wypożyczalni kaset wideo. Ona była kilometr od mojego domu. No i przemierzałam ten kilometr, taką jeszcze wtedy polną, że niemalże drogą. Wynosiłam z wypożyczalni po kilka filmów dziennie. No, po prostu wtedy kino mnie totalnie porwało i do tej pory zresztą bardzo, bardzo je kocham. I pamiętam, jak właśnie obejrzałam Edwarda Nożycorękiego, to było coś niesamowitego. To było pierwsze właśnie zetknięcie się z Timem Burtonem. No i ten film całkowicie też zmienił moją percepcję, jeżeli chodzi o kino i późniejsze upodobania. I pamiętam, że szłam z koleżanką do wypożyczalni następnego dnia, żeby oddać kasetę. I przez ten kilometr, kiedy szłyśmy, opowiedziałam jej cały film od początku do końca. Tak mnie zachwycił właśnie.
No, tu jest sporo takich odniesień. One nie dominują, ale są ważne. Chociażby bohaterka przeczuwa, że skończy jak Laura Palmer na przykład. Ale jest też trochę muzyki. I to takiej, której ja nie znam. Znaczy oczywiście gdzieś tam się pojawia też Anna Jantar w jakichś odniesieniach, ale Monika ma swój bardzo specyficzny gust. Mnie obcy. To co to jest za muzyka?
Monika pokochała trip-hop właśnie w tych latach 90., w połowie lat 90. Ten trip-hop w ogóle dopiero zaczął wchodzić. To jest taka muzyka elektroniczna, bardzo specyficzna. Najlepszymi przedstawicielami tego gatunku i takimi pierwszymi, którzy uformowali trip-hop, to jest Massive Attack i Tricky. No i dla Moniki to jest całkowite nowum. No wiadomo, lata 90. w Polsce. Ja pamiętam, że w latach 90. przede wszystkim w domu słuchaliśmy jakiś takich muzyki festiwalowej, czy właśnie rockowej. Ja w latach 90. trip-hopu nie znałam. Poznałam go dopiero w liceum i też się zachwyciłam w późnym liceum. No i Monika właśnie poznaje Mario. Mario sprzedaje takie kasety, które w sumie sprowadza też dla siebie lepsze tytuły dla osób, które kupują to takie masowe, znane w szerszej polskiej społeczności, a sobie pod ladą sprowadza, bo ma dobry dostęp, właśnie kasety trip-hopowe. No i kiedy Monika do niego podchodzi i pyta go o trip-hop, to Mario serce staje, bo też sobie od razu myśli, jakaś dziewczyna, i to ta dziewczyna, która mu się tak podobała, bo zawsze obserwował ją z daleka, również lubi trip-hop, o niego pyta, to musi być przeznaczenie. No i wtedy właśnie już totalnie był tam, tak jak to chyba zacytuję, był skończony, bo wiedział, że zakochał się na amen.
A więc ten trip-hop i właśnie ten cały proces sprowadzania muzyki, prawda, bardzo trudny, taki potajemny prawie. W tej chwili wydaje się to absurdalne. Wydaje się, że wszystko jest. Mhm. Bo wszystko jest. W sieci, w chmurze, nie wiem, gdzieś, prawda? No, tak. Prawie wszystko, tak. ale jest łatwo dostępne. A wtedy to były te granice do przekroczenia, te kasety, te płyty do przewiezienia, jakieś unikalne egzemplarze, kopie, prawda?
Ja pamiętam te wszystkie kasety, które zawsze też nagrywałam, ulubione audycje radiowe.
O tak, tak, też
nagrywałam. Później znowu się kasowało, bo 1000 razy te kasety się kasowało, żeby coś tam sobie nagrać. Jakoś to tak faktycznie wydaje się to teraz komiczne i wręcz myślę, że młode pokolenie całkowicie, no trudno młodemu pokoleniu w ogóle zrozumieć, jak to wszystko się działo. Nie mogą sobie wyobrazić, że aż tak trudny dostęp do tej muzyki był.
No i to jest kolejny ten klimat, prawda? I kolejny wątek. Tutaj pojawiają się też no właśnie wszystkie te sprawy związane z półświatkiem, więc jakieś narkotyki, jakieś tam kombinacje, czy przestępstwa właściwie można powiedzieć, w którym też bohaterka bierze udział, to też jest, rozumiem, zdokumentowane jakoś tak, a w każdym razie czy wymyślone?
No nie, no to już jest oczywiście efekt wyobraźni. Mhm. Pojawia się kilka jakichś takich opowieści, strzępków historii, które opowiedzieli mi przyjaciele, którzy akurat właśnie w latach 90. byli no dekadę starsi ode mnie, więc już chodzili na imprezy i znali sopocki klimat. Część z nich ocierała się o jakiś półświatek. No wtedy w ogóle półświatek, te lata 90. w Trójmieście były bardzo specyficzne, bo wtedy jeszcze ten półświatek był mocno zintegrowany właśnie z celebrytami. Można zobaczyć różnego rodzaju zdjęcia aktorów, którzy do tej pory grają i są bardzo popularni, którzy wtedy właśnie na zdjęciach przytulają się i trzymają sztamę właśnie z przedstawicielami jakiejś mafii. Te lata były specyficzne o tyle w Trójmieście, że właśnie to w Trójmieście pojawiła się przestępczość zorganizowana. Warszawa jeszcze tak, no dopiero przystosowywała się do tych nowych zmian konstytuujących się po 98 roku, a w Trójmieście już od dawna prężnie ten kontakt z zagranicą funkcjonował w związku no, z sportami. No i tutaj się ta mafia tworzyła i tak naprawdę ta mafia była tworzona przede wszystkim przez taką bandyterkę. To byli ludzie zupełnie nieprofesjonalni w tej dziedzinie. Nie ludzie z nizin społecznych, którzy po prostu przystępowali do przestępczości, ponieważ wiedzieli, że świetnie się na tym zarobi. I jest właśnie w książce Krzysztofa Wójcika Mafia na Wybrzeżu. Wyczytałam wiele różnych historii, które zaskakują swoją absurdalnością, ponieważ ci mafiozi, w cudzysłowie, umawiali się na przykład na dokonanie zabójstwa mniej więcej na takim samym poziomie, jakby umawiali się na pójście na piwo. Więc no, te historie właśnie w książce Wójcika są no, naprawdę komiczne. A z drugiej strony właśnie byli tacy ludzie pokroju Nikosia, którzy skupiali wokół siebie byłych esbeków, policjantów, funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości. W tych, na początku lat 90. właśnie ta przestępczość zorganizowana nie byłaby w stanie funkcjonować bez współpracy z takimi podmiotami i organami formalnymi. No i to właśnie w tej mojej książce również stanowi jakiś taki pewien kluczowy wątek dla opowieści.
Wątek i pewne tło dla tej historii. To jest część pierwsza cyklu, jak już ustaliłyśmy, Czerwień. Już wiemy, że prokurator Leopold Bilski będzie bohaterem następnych części. I teraz, czy pozostaniemy w związku z tym w Trójmieście? Tutaj jest też ważny Sopot, prawda, Spati w okolice i tak dalej, właśnie ten plaża, Monte Cassino i tych wszystkich miejscach, które już wymieniłyśmy, czy nie? I czy znowu będzie pani sięgać, pewnie już sięga, pewnie już pisze albo napisała, właśnie gdzieś w przeszłość, prawda, lata 80., 90., czy nie? Bo tutaj mamy 2013 mniej więcej, to jest ta współczesność nasza.
Druga część cyklu, Czerń będzie działa się na obrzeżach Trójmiasta, w sercu Kaszub. No, w związku z pewnymi wydarzeniami w Czerwieni prokurator Bilski zostaje przeniesiony do Kartuz, więc fabuła będzie działa się w Kartuzach, ale pozostali śledczy tutaj, ponieważ to będą takie prowadzone sprawy zaginionych dzieci, z tym jedno jest zaginione właśnie na terenie Sopotu, więc tak naprawdę te Kartuzy z tym Sopotem będą się korelować troszeczkę. więc oczywiście Sopotu też nie zabraknie, ale przede wszystkim no, ten klimat się zmieni, bo będzie bardziej taka prowincja, klimat małego miasteczka. To właśnie miasteczko Twin Peaks tak zawsze za mną gdzieś tam chodziło od dziecka, więc takim punktem wyjścia było stworzenie obrazu takiego właśnie małomiasteczkowego, małomiasteczkowej przestrzeni mrocznej, gdzie jest wiele różnych tajemnic znanych i nieznanych lokalnej społeczności. No i właśnie tak jak pani redaktor wspomniała, będzie prokurator Bilski prowadził sprawę, będzie również Ania, będzie pająk i Kita, policjanci.
O nich chciałam zapytać.
Tak, a trzecia część serii, bo druga część serii jest już przygotowana, trzecia część serii, na którą siądę, jak tylko troszeczkę znajdę już czasu, jak troszeczkę już ta promocja Czerwieni osłabnie, znów przenosi się do Trójmiasta i no i tam znowu będzie dość hardkorowa. Myślę, że trzecia część będzie taka najbardziej krwista, bo już jestem do tego psychicznie po prostu przygotowana.
Nie wiem, czy powiedzieć podziwiam, bo tutaj jest napisane z tyłu tak. To była najpiękniejsza zbrodnia, jaką widział. Dla mnie to jest oksymoron. To znaczy zbrodnia nie może być piękna.
Rozumiem.
Ale... Znaczy, pewnie może,
już
ale...
Już pani tłumaczę.
No właśnie.
Tak, bo tutaj ta kategoria pojawia się w dość specyficznym kontekście. Ja, gdy miałam 9 lat, po raz pierwszy obejrzałam miasteczko Twin Peaks. Właśnie rodziców nie było wtedy w domu, było zgaszone światło w tym naszym telewizyjnym pokoju i palił się tylko telewizor. Siostra gdzieś tam była obok, babcia przysypiała na dole i nagle usłyszała muzykę Angelo Badalamentiego, która mnie przywołała do pokoju telewizyjnego. Weszłam akurat w momencie, kiedy ciało Laury Palmer zostało znalezione nad, martwej Laury Palmer, zostało znalezione nad rzeką. Ona, jej ciało było owinięte w folię, śledcze zaczęli odwijać ciało i pojawiła się jej twarz. No i była naprawdę przerażająco piękna ta twarz. Pamiętam, że stanęłam jak wryta. No i oczywiście ta muzyka niezwykła, która no, nadawała tej scenie taki no, melancholijny, egzystencjalny klimat. Laura Palmer miała bladą skórę, niebieskie usta, taki specyficzny grymas. Te włosy były rozrzucone tak wokół głowy na folii. No i myślę, że właśnie w tej scenie było takie smutne piękno, to smutne piękno, które stało się właśnie tym motywem przewodnim, hasłem promocyjnym książki. No tutaj, kiedy Leopold Bilski wkracza na plażę, przywołany no, przez policjantów, wkracza prokurator, no to też właśnie widzi taką scenę, tam kształtuje się przed jego oczami taka nietypowa scena, ponieważ widzi wyłowione właśnie ciało martwej kobiety, jej twarz jest zwrócona ku piasku, więc nie widzi tej twarzy, jej włosy rozrzucone są po obu stronach twarzy, rysuje się taki biały przedziałek, mokre ubranie jest przyciśnięte do ciała, a na stopie jest tylko jeden kozaczek, czerwony kozaczek. I to ciało jest takie no, nieruchome, martwe. A z drugiej strony w tle mamy szalejące morze, wiejący wiatr. I tutaj mamy taką opozycję tych żywiołów tak naprawdę, bo opozycja tej śmierci w stosunku do szalejących żywiołów. No i myślę, że w tej scenie właśnie jest taki majestat śmierci. Jest to manifestacja śmierci, jest to coś nieuchronnego, coś przerażającego i drastycznego, a z drugiej strony ma w sobie to taką ogromną prawdę o ludzkim życiu. I wtedy właśnie w umyśle prokuratora Bilskiego pojawia się ta kategoria piękna, że to była najpiękniejsza zbrodnia, jaką widział. I to właśnie no, w takim kontekście ja to ujęłam. Nie chodziło tutaj bynajmniej o spektakularność śmierci, tylko o to takie smutne piękno, takie prawdziwe piękno.
Absolutnie mnie pani przekonała. Nie wiem, czy ma pani też takie sny, jak opowiada.
No, ale... bardzo często mam właśnie sny, które są dosyć plastyczne i też różnorodne. Pamiętam doskonale swoje sny.
To tak czuć taką wizualizację. Mm-hmm. Czyli kiedy pani pisze, to też to są takie i podobne obrazy chyba. Ja rozumiem, że czasem to wymaga pewnego trudu, żeby tego maksima czy coś uchwycić tam. W detalach historycznych powiedzmy. Ale jest coś takiego chyba.
Ja w ogóle myślę takimi kategoriami filmowymi pisząc. Zawsze wyobrażam sobie, jakby to wyglądało w filmie i nierzadko w głowie robię sobie najazdy na twarze, widzę doskonale światło padające, ucinam sceny w takich momentach, gdzie wydawałoby mi się, że reżyser by je właśnie uciął, więc to taką, być może dlatego ma w sobie jakąś taką plastyczność, bo nie wyobrażam sobie takiej przestrzeni prawdziwej, realnej, ale też nie widzę na przykład takiej książkowej, która jest taka dosyć abstrakcyjna. Kiedy się czyta, to ta przestrzeń książkowa w zupełnie inny sposób się formuje w głowie, a ja wszystko właśnie widzę takimi obrazami filmowymi.
No, to się przekłada, ale bardzo ciekawie było o tym posłuchać. Ja myślałam jeszcze o jednym fragmencie. Nie wiem, czy on się zmieści i zupełnie ma się nijak, gdyby ktoś teraz słuchał do tego, o czym pani mówiła, czyli do tego piękna, że prawie muzykę się słyszy w głowie i widzi te obrazy, które pani tak namalowała. To jest ta scena na parkingu podziemnym, czy w parkingu podziemnym, która wydała mi się taka bliska, taka moja, taka, że ja ją rozumiem, z życia wzięta. Spróbujemy przeczytać kawałeczek.
Tak. Oczywiście, a to jest scena, która autentycznie mi się przytrafiła i to całkiem niedawno, 2 lata temu chyba. No i pamiętam, że ja jestem taką dosyć wrażliwą osobą i dużo rzeczy mnie dotyka. Bardzo często, bardzo łatwo sprawić mi przykrość, wszystko biorę do siebie. No i faktycznie, kiedy ta pani w ten sposób się zachowała, bo literalnie to napisałam, to pamiętam, że wsiadłam do auta, rozpłakałam się totalnie i byłam totalnie na siebie, po pierwsze zła, że nic nie zrobiłam, że tej pani nic nie powiedziałam i że zamarłam, że nie potrafiłam siebie obronić. No, z drugiej strony tak do tej pory sobie myślę, że jestem zupełnie innym typem człowieka i może nie ma co jakby czasami konfrontować się z zupełnie inną osobą, która też myślę, że cokolwiek bym powiedziała, to i tak by nie zrozumiała ta pani, że postąpiła wobec mnie wrednie. I to było zadziwiające, że właśnie dla mnie jest zadziwiające, że w ogóle tacy ludzie istnieją, że ludzie są wredni dla drugich, że potrafią w tak zupełnie bezpośredni sposób kogoś zranić. Wsunęła bilet w odpowiednią szczelinę. Licznik pokazał należność 2,80. Helena wsunęła dłoń do małej kieszonki torebki, do której niedawno wrzuciła drobne. Złotówka, 20 groszy. Tuż przy niej stanęła kobieta. Helena widziała ją kątem oka. Nieznajoma przesunęła się naprawdę blisko, niemal stykając się z jej ramieniem. Sędzia Bogucka nie znosiła, gdy ktoś wchodził w jej przestrzeń. Miała ochotę nastroszyć się jak kot i wypchnąć ją ze swojej strefy. 50 groszy, 20. Małe monety wypadały z parkometru, choć rysunek wyraźnie informował, że urządzenie je przyjmuje. Helena wsadziła rękę głęboko do kieszeni, starając się wymacać jakąś dwójkę. Przewidziany czas się skończył, parkomet zwrócił wszystkie monety. Teraz ja skorzystam, a pani spróbuje znów po mnie, rzekła nieznajoma poirytowanym tonem. Helena spojrzała na nią. Spodziewała się choćby nikłego uśmiechu wyrażającego uprzejme zrozumienie, ale nieznajoma miała skrzywioną twarz i nieprzyjazną minę. Tłustawe blond włosy spadały jej na twarz. Naparła jeszcze bardziej na Helenę, starając się dopchnąć przed parkometr. W sędzi odezwał się sprzeciw. Niby dlaczego? Zapytała. Bo pani najwyraźniej sobie nie radzi, stwierdziła kobieta i zacisnęła pogardliwie szczęki. Jeśli pani się spieszy, to ja chętnie panią przepuszczę. Nie ma sprawy. Wystarczy powiedzieć innym tonem, odrzekła sędzia i odsunęła się do tyłu. Wpojone w dzieciństwie dobre maniery ograniczyły jej umiejętność formułowania ciętych ripost. Wycofała się. Tak przecież zrobiłaby każda cywilizowana osoba. Nieznajoma wsunęła swój bilet do parkometru. Helena przyglądała się jej niebieskiej, znoszonej kurce i przybrudzonym dżinsom. Tanie buty na korkowym obcasie ledwo utrzymywały jej ciężar. Licznik pokazał kwotę. Kobieta przesunęła kartą bankomatową po czytniku. Opłacony bilet wyskoczył z okienka. Obok Heleny przystanął wysoki, młody mężczyzna w okularach, czekający na swoją kolej. Nieznajoma odwróciła się triumfalnie od ściany i w dwóch krokach znalazła się przy sędzi Boguckiej. Nachyliła się ku jej twarzy i pogardliwie oznajmiła. Tak to się robi, nieporadna kobieta.
Bardzo dziękuję. To był ten okruszek życia, który może być nam znany wszystkim. No bo jeśli chodzi o te zbrodnie okrutne, to by lepiej nie były, prawda? Jest tu też taka piękna opowieść o tym, jak to jest, kiedy się straci dziecko. Jak właściwie życie się kończy i zamyka. Ale to już do przeczytania osobiście. Bardzo serdecznie dziękuję. Małgorzata Oliwia Sobczak.
Bardzo dziękuję.
Kolory zła, czerwień. Czekamy na czerń i ciąg dalszy. Wydawnictwo WAB. Iwona Borawska. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.